Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Doradca zawodowy w dzisiejszych czasach powinien odpowiadać za ścieżkę kariery, nie tylko pomagać w zdobyciu pracy. Gdzie szukać dobrego doradcy i o co go pytać, by jak najwięcej wynieść ze spotkania z nim? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Kim jest doradca zawodowy?
Doradca zawodowy to osoba, która powinna pomóc nam w naszym wyborze kariery, ścieżki zawodowej. Aczkolwiek myślę, że rola doradcy zawodowego bardzo mocno zmieniła się przez ostatnie lata.
A czy tak naprawdę jest, że on naprawdę nam pomaga?
No tak, powinno być. Jeżeli to będzie osoba, która jest ekspertem, to tak będzie. Więc warto jest na pewno zobaczyć, kogo wybieramy na doradcę zawodowego. Zobaczyć, jakie jest jego doświadczenie, kim ta osoba jest, co zrobiła w swoim życiu. Bo jeżeli taki wybór będzie pochopny, no to może się okazać, że ta porada też będzie niskiej jakości.
To co takiego powinien nam doradzić taki doradca zawodowy? Powinniśmy go przycisnąć i oczekiwać tej pomocy?
Na pewno powinniśmy sobie zadać najpierw pytanie, co i o co zapytał nas doradca zawodowy, bo jeżeli to jest doradca zawodowy, który trochę wróży z fusów, no to już wiemy, że ta porada nie będzie dobrej jakości. Doradca zawodowy powinien mieć taką możliwość, żeby chociażby zrobić nam na przykład test psychologiczny, zobaczyć jaka jest nasza osobowość, zadać nam dobre pytania, zobaczyć co lubimy, czego nie lubimy, jaka była nasza dotychczasowa ścieżka zawodowa, jakie są nasze kompetencje i na tej bazie powinien nam dać poradę. Tak to powinno wyglądać.
A gdzie ich szukać? Gdzie szukać dobrego doradcy zawodowego, kiedy szukam pracy?
No to jest dobre pytanie. Kiedyś tą odpowiedzią pewnie byłby Urząd Pracy, ale myślę, że są też inne miejsca jeszcze, w których warto szukać. Na pewno warto jest zobaczyć sobie w ogólnodostępnych katalogach, jacy są w ogóle doradcy zawodowi. Myślę, że nawet po wpisaniu w wyszukiwarkę doradca zawodowy jakieś informacje już dostaniemy, ale też możemy na przykład zobaczyć na portalach branżowych. Takim portalem branżowym jest oczywiście LinkedIn, na którym jesteśmy w stanie znaleźć doradców zawodowych również z naszej lokalizacji, co też nie jest jakoś teraz ważne, dlatego że doradca zawodowy może być dostępny dla nas online, co też jest dosyć dużą zmianą, bo kiedyś ten zakres poszukiwań ograniczał się do naszego miasta, a teraz możemy wyszukiwać i spotykać się w ramach chociażby różnych komunikatorów i to też daje nam dużo większe szanse, ale samo podglądanie tego doradcy zawodowego, zobaczenie co on pisze, o czym on pisze, w jaki sposób, już daje nam jakąś informację, czy on będzie dla nas, czy nie.
Powiedziałaś, że ta rola doradcy zawodowego się zmieniła. Czyli jaka była kiedyś, a jaka jest teraz?
Myślę, że kiedyś doradca zawodowy to była osoba, która bardziej bazowała i pracowała w ogóle z osobami bezrobotnymi. Czyli jak nie miałaś pracy, to wtedy dopiero pojawiał się doradca zawodowy i on był takim elementem na drodze do znalezienia tej pracy. Natomiast na ten moment doradca zawodowy jest coraz bardziej, chociaż on, no właśnie ta nazwa jest trochę archaiczna, ponieważ bardziej to jest konsultant kariery, doradca kariery i myślę, że to jest taka dosyć fajna przestrzeń dla osób, które robią coś, wcale nie są bezrobotne, ale nagle czują, że to nie jest to, że potrzebowałyby czegoś innego, że może nie spełniają się w tym miejscu, w którym są teraz i to jest właśnie przestrzeń dla doradcy zawodowego naszych czasów, o może tak, czyli bardziej konsultanta kariery, osoby, która ma sprawdzić, czy to, co robimy, to jest faktycznie to, co jest w zakresie naszych kompetencji, ale też, czy jest coś innego, co bardziej by nas interesowało, w czym byśmy się lepiej spełnili. To nie są już te czasy, kiedy ludzie zmieniają pracę dwa razy w życiu albo wcale, a cały czas robią wszystko według jednej, jednorodnej ścieżki kariery. Na ten moment coraz częściej mamy sytuacje, w których ludzie mają odwagę całkowicie zmienić swoją karierę, czyli o te 180 stopni odwrócić, przejść z działu sprzedaży do działu IT, przejść z kompetencji miękkich do kompetencji technicznych i takie rzeczy się dzieją. Widać, jak bardzo te pierwsze wybory kariery są takie na chybiu trafił. Coś ktoś podpowiedział, rodzic coś oczekiwał, a potem człowiek się męczy przez połowę życia, robiąc nie to, co kocha, a już tak nie trzeba. Już możemy inaczej funkcjonować.
Ciekawostki.
Wielka Brytania wprowadziła w ubiegłym tygodniu pilotażowy projekt 4-dniowego tygodnia pracy. W projekcie uczestniczy 70 firm, w których zatrudnionych jest około 3,5 tysiąca pracowników. Według pilotażowej koncepcji pracownicy mają otrzymać 100% wynagrodzenia za 80% dotychczasowego czasu pracy. W zamian za to pracownicy zobowiązują się do utrzymania 100% wydajności. Wielka Brytania nie jest pierwszym krajem, który testuje 4-dniowy tydzień pracy. Wcześniej zdecydowały się na takie rozwiązanie Islandia czy Belgia. A jak wygląda sytuacja w Polsce? Na razie nie widać chętnych firm, które by zechciały poprzeć taki pomysł. Niektórzy pracodawcy jednak zdecydowali się na zmniejszenie liczby tygodniowych godzin pracy. Najczęściej jest to krótszy dzień pracy w piątek, a jeśli nie krótszy, to przynajmniej spędzony inaczej, w luźniejszej, przedweekendowej atmosferze. W piąteczek czy piątunio coraz więcej pracodawców inaczej organizuje swoim podwładnym pracę. W tym dniu na przykład można podsumować miniony tydzień, zaplanować pracę na kolejne dni. Można również przeprowadzić szkolenia, na przykład z coachingu czy nauki języka obcego. Wiele firm przyznaje, że wymuszona przez pandemię zdalna czy hybrydowa forma pracy wykreowała wiele rozwiązań usprawniających organizację pracy, a w konsekwencji i samego czasu pracy. Te zaoszczędzone godziny można właśnie przeznaczyć na wolny czas dla pracownika lub luźniejszą formę pracy, na przykład w piątek.
Głos pracownika.
A my wracamy za kilka minut.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Automatyzacja miała zabrać tysiące miejsc pracy, ale okazuje się, że nie przyspieszyła tak, jak zakładano na początku pandemii. Tylko 16% pracowników zauważyło, że w ich firmie doszło do skoku technologicznego. Jak zatem sami pracodawcy oceniają postępującą w wielu branżach automatyzację? Wyjaśnia w rozmowie z Dominiką Wrotek Monika Banyś, rzecznik prasowy firmy Personnel Service.
Jeżeli chodzi o to, czy firmy obrały kurs na automatyzację, to tak naprawdę to już wydarzyło się dawno temu. Firmy mają świadomość tego, że muszą się zmieniać, ale proces modernizacji przez ostatnie 2 lata tak naprawdę nie przyspieszył wcale tak mocno. Przedsiębiorcy działali w warunkach niepewności, zamrażali inwestycje, potem przyszła wojna, teraz mamy do czynienia z ogromną inflacją, więc to są takie najbardziej namacalne problemy dla pracodawców i oni jakby w tych okolicznościach nie myślą o inwestycjach, nie myślą o automatyzacji. Nie ma jednak wątpliwości, że rynek pracy się zmienia, a technologia będzie odpowiadała za gros tych przemian. Warto tutaj przypomnieć tylko i wyłącznie analizę Pearson, z której wynika, że 20% zawodów zniknie w przyszłości całkowicie, a 70% ulegnie mniejszym lub większym zmianom. I to oznacza, że firmy, jak i pracownicy powinni się na to przygotować, bo oczywiście jest tak, że automat, czy robot, czy specjalny system może być lekarstwem na brak dostępności pracowników. Jednak, tak jak wspomniałam, wcale nie jest tak, że ta technologia postępuje jakoś mocno. Kiedy pytamy firmy o faktyczne działania związane z automatyzacją, to co piąta przyznaje, że aktualnie w przedsiębiorstwie wdrażane są rozwiązania z zakresu automatyzacji lub robotyzacji, a 17% planuje to w niedalekiej przyszłości. I do tego co piąta firma mówi, że aktualnie nie ma takich planów, ale nie wykluczają tego w przyszłości. Oczywiście liderem technologicznej rewolucji są duże firmy, wśród których co trzecia stawia już teraz na automatyzację, w przeciwieństwie do 9% małych firm. I co istotne, trzeba wziąć pod uwagę, że nastawienie do automatyzacji zależy od wielu czynników. Z większym entuzjazmem do tego tematu podchodzą przedsiębiorstwa, które mają większą załogę. One jakby dostrzegają też szybciej efekty wdrożenia tego typu automatyzacji, choć paradoksalnie to właśnie mała firma może w dłuższej perspektywie najbardziej zyskać na automatyzacji, ponieważ to może dać efekt w postaci wzrostu biznesu, poprawy jakości działań, a tym samym zwiększenia też konkurencyjności i w dalszej kolejności również zwiększenia zatrudnienia.
Zawody przyszłości.
Projektant technologii dotykowej to kolejny zawód przyszłości. Czym zajmie się jego przedstawiciel? O tym Iwona Wysocka.
Coraz więcej firm zajmuje się wirtualną rzeczywistością, a ona sama jest coraz częściej wykorzystywana w nauce i rozrywce. Dziś, aby przenieść się do zupełnie innego świata, wystarczą gogle wirtualnej rzeczywistości i porządny program komputerowy, który taką rzeczywistość choćby najbardziej fantastyczną i wymagającą stworzy. Jednak, choć po założeniu gogli oczy będą widziały inny świat, dziś na razie tego świata nie poczuje ciało. Podobnie podobnie jest w przypadku technologii rozwijającej hologramy. Choć dzisiejsza technologia pozwoli nam zobaczyć na scenie występ hologramu artysty, który dawno już nie żyje, to jednak nie ma możliwości, by uścisnąć jego holograficzną dłoń. Projektant wirtualnej technologii dotyku będzie odpowiadał za dopełnienie wirtualnych doznań w taki sposób, aby oprócz zmysłu wzroku zadziałał w wirtualnym świecie również zmysł dotyku. Projektant tak zaprojektuje technologię dotyku, że będziemy mogli poczuć holograficznego psa, głaszcząc go po wirtualnej sierści. Przytulimy hologram człowieka, czy przymierzymy wirtualną odzież w wirtualnym sklepie, i wszystko to będziemy czuli. Projektanci technologii dotykowej opracują ją dla hologramów, rzeczywistości rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości w różnych branżach, między innymi w rozrywkowej, w medycynie, edukacji i na potrzeby biznesu. Projektanci technologii dotykowych będą posiadać umiejętności w zakresie inżynierii elektronicznej, będą mieli wysokie umiejętności w zakresie kreatywności, ale też w swojej pracy muszą być bardzo komunikatywni.
Flash. Informacje.
Senat przyjął w ubiegłym tygodniu ustawę o kolejnym w tym roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Czternastkę otrzyma w tym roku około 9 milionów osób, z czego 7 milionów 700 tysięcy seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze. Dodatkowe świadczenie wysokości najniższej emerytury, czyli 1338,44 zł brutto, otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł. W przypadku osób, które pobierają emerytury lub renty wyższe niż 2900 zł, zostanie zastosowana zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatkowe świadczenie będzie wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty, a kwotą 2900 zł. Czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września tego roku. Pieniądze przyznane będą z urzędu wraz z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać specjalnych wniosków o wypłatę. Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia tego roku. Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w tym roku świadczenie trafi do około 9 milionów osób. 7 milionów 700 tysięcy seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości. Tegoroczny koszt wypłaty czternastek to około 11 miliardów 400 milionów złotych. Ponad 1,830 milionów złotych dla prawie 472 tysięcy dzieci zostało wypłaconych w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. Przypomnijmy, nowe świadczenie zostało wprowadzone na początku tego roku. Dzięki niemu rodzice dzieci w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia mogą otrzymać dodatkowe pieniądze. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko. 95 milionów złotych na 78,5 tysiąca dzieci trafiło do placówek w ramach dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennych opiekunów. Dopłata do pobytu dziecka w żłobku wynosi do 400 zł miesięcznie. Dotyczy ona tych dzieci, które nie kwalifikują się do rodzinnego kapitału opiekuńczego, ponieważ nie spełniają na przykład kryterium wieku.
Głos pracownika.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo pytania lub propozycje, proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.